Nie spodziewałem się, że będę miał ten przywilej usługiwania braterstwu, dlatego też mam taką trudność w wyborze, czym by to braciom i siostrom usłużyć. Wszyscy zdajemy sobie sprawę jednak, że żyjemy w bardzo wyjątkowym czasie, w końcowym czasie. Dzieje się wokół nas naprawdę bardzo poważne wydarzenia. Słuchaliśmy na poprzedniej konwencji takiego wykładu o stróżach. I rzeczywiście czytamy w Piśmie Świętym takie wezwanie, zapytanie. Stróżu, co się stało w nocy? Stróż, który stoi na baszcie, który obserwuje i widzi, jakie dzieją się wydarzenia, a milczy, to taki stróż jest bez pożytku. Dlatego potrzebujemy stróży, jeżeli coś widzą, to żeby właśnie o tym oznajmiali braciom. A widzimy, że żyjemy w bardzo poważnym czasie. Kończy się drugie tysiąclecie. I tak jak niektórzy zwracają na to uwagę, że to ostatnie stulecie tego tysiąclecia to jest stulecie o wielkiego okrucieństwa, wzrastającej nienawiści pomiędzy ludźmi, rozmaitych plag, terroryzmu, narkotyzmu i tym podobnych rzeczy. To jest dostrzegane przez wielu ludzi. Jeden z autorów tak się wyraził: wkraczamy w nowe średniowiecze, które przynosi wojny religijne, zalew uzbrojonych band, żebraków, piratów, czyli anarchię i wieczną walkę. Podpalacze i mordercy świata nadchodzą. Także przewidywania są wszystkich niewesołe. To dzieje się prawie że na całym świecie. A co się dzieje w świecie religijnym, to tak jak czytamy w objawieniu, takie znamienne słowa, że Babilon, jak jest o tym podane w objawieniu 18:21, i podniósł jeden anioł nocny kamień jakoby młyński i rzucił go w morze, tak będzie wrzucony Babilon. Ale żeby go wrzucić w morze, wiemy, że trzeba go najpierw podnieść do góry. I to, co się na naszych oczach dzieje, to widzimy, że ten Babilon, on jest podnoszony do góry. I wierny sługa tak to przepowiedział. W czwartym tomie czytamy: gdy dzień ucisku się zbliża, to kościelnictwo użyje wszelkich środków, aby zapewnić sobie polityczne powodzenie przez kontrolowanie burzliwych mas elementów społeczeństwa. Szczególnie w tym udział, jak możemy zauważyć wszyscy, to jaki ma kraj? Nasz kraj Polska. I w jednym piśmie włoskim taką opinię podano. Z początkiem obalenia komunizmu, zapoczątkowanie obalenia komunizmu i wywyższenie Babilonu zostało podane w rzymskiej gazecie Tempo. Czytamy tam: Karol Wojtyła utożsamia się z powszechnością Kościoła, która nie ma granic geograficznych i nie zna barier politycznych, ale jednocześnie polski papież jest przekonany, a dotychczas historia przyznawała mu słuszność, że jego naród, to znaczy polski naród, ma do odegrania na scenie europejskiej szczególną rolę. Podobnie sądzi gazeta La Stampa. Władza, którą obecnie reprezentuje Wałęsa, nie może obejść się bez duchowieństwa i oprzeć się urokowi króla Polski, którym rzeczywiście jest papież. Inny autor podaje: Kościół dynamicznie wkracza coraz bardziej w sfery naszego życia. Jest to kościół dyktatu, przemocy i terroru. Jako państwo płacimy wysoką cenę na skutek nowej polityki Watykanu, który zmierza do inwazji kościoła rzymskokatolickiego na terenie byłych państw bloku socjalistycznego. Kościół był zawsze bezwzględny. Jeśli tylko mógł, zawsze był nienasycony. Prostą drogą zmierza do opanowania głównych struktur państwa, aby za pomocą policji, politycznych i innych instrumentów prowadzi system terroru i prześladowań za przekonania tych, którzy uważają, że przesadzam w swych ocenach, polecam regularną lekturę niedzieli. A jeden z takich słynnych autorów, Michnik, tak się wyraził, słycha dziś znów wrzaskliwe wezwanie do dekomunizacji i rozliczeń. Nie jest to język budujących demokrację, ale język ludzi szykujących nową noc świętego Bartłomieja. Wciąż obecny jest wśród nas duch Kościoła, wyklinającego nowoczesność i ekumenię, Kościoła inkwizytorskiego monologu bardziej jak pasterskiego dialogu, który w odmiennej wierze raczej zepchnie w płomień stosu, niż weźmie w ramiona krzyża. Czy to jest prawdą? Zdaje się, że możemy powiedzieć, że to jest prawdą. Dlatego też takie rzeczy się na ogół dzieje. Dlatego to świadczy też może o bliskim końcu Kościoła. Może obraz Eliasza, który został zabrany w wiszę, potwierdzać może to, że dochodzimy do tych czasów, że to może się wypełnić, że Eliasz został zabrany w wiszę. Dlatego czekają nas bolesne zapewne jeszcze przeżycia. Ja współczuję młodzieży braterskiej. Będzie przechodzić bardzo smutne i bolesne rzeczy. Z jednej strony jest młodość piękna, ale młodość w dzisiejszym czasie jest bardzo bolesna też i niebezpieczna. Dlatego też najlepszą rzeczą, to tak jak jest w psalmie 91 podane, że ten będzie ochroniony, który będzie gdzie mieszkał? W przybytku Najwyższego. To jest jedyna rada. Żadnego miejsca schronienia nie będzie. Bo tak jak mówi prorok Jeremiasz w 25 rozdziale, że ucisk przyjdzie od kończyn ziemi aż do kończyn ziemi. Nie uciekniemy przed uciskiem. Uciekniemy jedynie właśnie do naszego Pana i w Nim możemy też mieć właśnie tą schronę. Dlatego też ja myślę, że takie wydarzenia, które my wszyscy widzimy, obserwujemy, do czego one powinny nas pobudzać? Ja myślę, że powinny nas mobilizować, ażeby przygotować się, żeby, tak jak Pan Jezus powiedział, czujcie i módlcie się, abyście byli godni, ujść tego wszystkiego, co ma przyjść też i stanąć przed Synem Człowieczym. Dlatego też tytuł mojego tematu będzie Bądźmy gotowi. Za podstawę będą nam służyć słowa wyrażone w proroctwie Amosa, 4 rozdział, a wiersz 12. Tam czytamy takie zdanie. Przez to tak ci uczynię o Izraelu, a aż tak uczynię chcę. Bądźcie gotowym na zabierzenie Bogu swemu o Izraelu. Zabierzenie Bogu swemu. Zabierzeć to znaczy zabiec komuś drogę. Inaczej tak moglibyśmy odczytać te słowa. Bądź gotowy, gdy Bóg zabiegnie ci drogę życia. Jak to może być? Przykład mamy z jednego wydarzenia ze Starego Testamentu. Kiedy Mojżesz był wezwany przez Boga, żeby był wodzem narodu izraelskiego, to jest powiedziane, że stało się w drodze w Gospodzie, że zabieżał Pan Mojżeszowi i chciał go zabić. Wtedy wziąwszy z efora krzemień ostry, obrzezała nieobrzeczkę syna swego i porzuciła przed nogi jego i rzekła: zaprawdę oblubieńcem krwi jesteś mi. I odszedł od niego Pan. Wtedy go nazwała oblubieńcem krwi dla obrzezania. I zabierzał mu Pan. Pewien komentarz tak wytłumaczy to. W innym przekładzie, na przykład w tym nowym przekładzie jest powiedziane, zamiast zabierzał, to natarł na niego. Natarł na niego Pan i chciał go zabić. To znaczy, że domagał się jego śmierci przez tą chorobę, która na niego przyszła. Tłumaczymy to w ten sposób. Syn Mojżesza nie był obrzezany z powodu sprzeciwu matki. W drodze do Egiptu Mojżesz nagle poważnie zachorował i Zefora zapewne pomyślała, że może to była kara Boża za jej upór. Czując się winna, bez namysłu wzięła kamień i obrzezała syna, a jego krwią dotknęła Mojżesza, który według jej przekonania cierpiał przez to dziecko, mówiąc przez krew: tą jesteś moim oblubieńcem, czyli przez tą krew pragnę ocalić ci życie. Dlatego też Bóg zabierzał mu drogę życia. Tak może być też i z nami. Bóg może nam zabierzyć drogę życia. To może być pojedynczo albo zbiorowo. A gdyby się to stało, to bardzo ważne jest, czy my jesteśmy gotowi. Czy my jesteśmy Bogu gotowi? Bo być gotowym to nie wystarcza szukać Go dopiero, gdy dotknie nas jakaś choroba, katastrofa lub bliska śmierć. Na przykład Titanic, tak jak grotesko jest znana jego historia, to miał być okręt, który nigdy nie zatonie. A jednak, kiedy podobno uderzył w górę lodową, zaczął tonąć. W tym czasie odbywał się wielki bal na Titaniku. Ale kiedy zobaczyli, co grozi, że teraz okręt tonie, to zamiast muzyki, śpiewu, zaczęli śpiewać jedną pieśń, którą my też śpiewamy: bliżej przed Pański tron. Dlatego też katolicy przywiązują przygotowanie, ale kiedy zagraża śmierć. Niemowlę się wtedy chrzci, dorośli się spowiadają, bo uważają, że kiedy się wyspowiadają, to będą pojednani z Bogiem, no i pójdą do nieba. Tak jak wiemy, że to jest oparte na podstawie tego mylnego zrozumienia słów naszego Pana, który powiedział do Łotra: zaprawdę powiadam Tobie, że dziś będziesz ze mną w raju. Dlatego też, gdyby tak to miało być, że taki pijak, taki morderca, on się pojednał na łożu śmierci z Bogiem i gdzieby poszedł do nieba, to jak w grobie jest przemiana, czy nie ma przemiany? Nie ma przemiany. Więc znalazłby się w niebie, ale jakim stanie charakteru? Takim, jakim poszedł do grobu. Smutnie chyba wyglądałoby takie niebo, gdyby tacy ludzie tam w tym niebie się znaleźli. Ale my inaczej właśnie rozumiemy to przygotowanie, że nikt taki nie znajdzie się w niebie, który do tego nieba nie będzie się odpowiednio nadawał. A mamy takie kosztowne, wielkie obietnice, tak jak to apostoł Piotr powiedział, że Bóg dał nam wielkie i kosztowne obietnice. My często to nawet, ja myślę, braterstwo, nie zdajemy sobie sprawy, jakie my mamy kosztowne obietnice. Że boska natura, nieśmiertelność, to jest stan, w którym śmierć jest niemożliwa. Jakim to zaufaniem musi być, jakim zaufaniem należy obdarzyć istotę nieśmiertelnością, w której śmierć jest niemożliwa. Następnie, że mamy być oblubienicą Jezusa Chrystusa. Że Kościół ma mieć chwalebne ciała, tak jak powiedział apostoł Jan, że jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Ale wiemy, że gdy On się objawi, to podobnie Mu będziemy. A jak On się objawił, a Saulowi, jak On się objawił? W swojej chwale, jak się On mu objawił, że apostoł Paweł stracił też wzrok. Że ci wszyscy, którzy będą zwycięzcami, to mają być sędziami całej ludzkości. Mają być królami całej ludzkości. I wszystko to jest zapewnione boską przysięgą. Chociaż nigdy Bóg nie zawiódł nigdy nikogo. Ale żeby, tak jak mówi apostoł Paweł, dać nam lepszą podstawę do naszej wiary, bo my często jesteśmy oszukiwani przecież przez naszych wodzów, przez naszych ludzi, sąsiadów. Jesteśmy oszukiwani, zawiedzeni jesteśmy. To też Bóg właśnie dał nam przysięgę, że to, co On obiecał, że to On dokona. A przecież czy nie mamy dowodów, że on zawsze dotrzymał swojego słowa? Ja myślę, że i w takim wypadku też dotrzyma swojego słowa. Ale to wszystko jest zapewniane pod pewnymi warunkami. Pod warunkiem zmiany naszego charakteru. Apostoł Paweł w liście do Rzymian tak się wyraża, że te, które wybrał, to przeznaczył, aby byli przypodobani do obrazu Syna swego. A następne w liście do Żydów 12:14 czytamy: pokoju naśladujcie ze wszystkimi i świętobliwości, bez której co? Żaden nie ogląda Pana. I wierny sługa w pewnym artykule podaje też, że wciąż podkreślamy, że jest pewna miara boskiej sprawiedliwości i świętobliwości, bez osiągnięcia której nie będziemy członkami Kościoła, a nawet nie otrzymamy żywota wiecznego na jakimkolwiek poziomie. Brat Franci służył w Woli Lubeckiej psalmem 15. Tam podane są warunki i psalmista mówi: któż będzie mieszkał w przybytku Twoim? Któż będzie mieszkał na świętej górze Twojej? Są tam podane dwie stany. Stan Kościoła, a tak samo też i stan całej ludzkości. I podane są warunki. Także widzimy, że jednak, żeby znaleźć się w Królestwie Bożym, czy to na poziomie duchowym, czy na poziomie ziemskim, konieczny jest rozwój świętobliwego też charakteru. Gdyż piękno Królestwa Bożego nie polega na warunkach, jakie tam się będą znajdować. Bo warunki też będą bardzo piękne. Tak jak wierny sługa na jednym miejscu podaje: jeżeli możemy widzieć dzisiaj, jak Bóg zaopatrzył tego upadłego człowieka, jakie piękne widoki, jakie piękne kwiaty, jakie piękne drzewa, zapachy, to mówię, gdy sobie to uprzytomnili, jak niedoskonały, upadły człowiek korzysta z takich boskich dobroci, to o coś wiele piękniejszego będzie dla nowego stworzenia. Pewno tam będą jakieś te piękne góry, widoki, piękne zapachy. No trudno nam sobie wyobrazić, co tam będzie. W każdym razie, tak jak powiedział apostoł Paweł, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i na serce ludzkie nie wstąpiło, co Bóg nagotował dla tych, którzy mnie miłują. Ale to nie będzie to piękno, szczęście zależeć, ja myślę, tylko na warunkach, że tam będzie pięknie, ale na tworzących to Królestwo Boże. Tak jak drodzy, dlatego my tutaj czujemy się tak dobrze, szczęśliwie. Dlaczego? Że tutaj jest taka bardzo wytworna sala, albo takie nadzwyczaj smaczne jedzenie. Czego się czujemy szczęśliwie i dobrze? Dlatego, że jesteśmy w takiej społeczności, w takim towarzystwie, że wszyscy się do nas uśmiechają, serdecznie nas witają, całują. No naprawdę, to jest, na tym polega to szczęście. I apostoł Paweł powie tak, że Królestwo Boże to nie jest pokarm ani napój, ale sprawiedliwość, radość i miłość też w Duchu Świętym. Dlatego też właśnie musimy nadawać się do tego Królestwa Bożego. To Królestwo Boże najpierw musimy założyć w swoim sercu, żeby mieć takie dobre, szlachetne uczucia. Ja myślę, jeżeli też rodzina jest poświęcona, to Królestwo Boże powinno być w takiej poświęconej rodzinie, że powinni naprawdę czuć się tak przyjemnie, dobrze, dobrze się też do siebie odnosić. Tak samo też w zgromadzeniu naszym. Też takie powinny być warunki, to byłby przedsmak tego też Królestwa Bożego. Dlatego też wiemy, że takimi nie jesteśmy. Pracujemy nad sobą, ale jednak każdy z nas zauważa, że jednak dużo mu też brakuje. A czasu jak? Przybywa nam, czy ubywa? Coraz bardziej ubywa. Dlatego też mamy bardzo dużo pracy przed sobą, a krótki czas. Jeżeli uznajemy, że człowiek potrzebuje od 10 do 20 lat szkolenia do pełnienia obowiązków życiowych na kilkadziesiąt lat życia, to ile szkolenia potrzeba do wiecznego życia? Więcej, ile szkolenia i przygotowania potrzeba dla królów i kapłanów, którzy mają być nauczycielami i sędziami całej ludzkości? Zdumienie i podziw nas ogarnia, jak ktoś może być rozwiniętym do takiego stopnia w tak krótkim czasie, jaki jest do naszej dyspozycji. Jak potrzebnym więc jest, aby każdy dzień i chwila była wykorzystana dla rozwoju naszego charakteru, potrzebnego dla naszego obecnego szczęścia i wiecznej przyszłej działalności. Dajmy więc posłów apostolskiemu wezwaniu, aby odłożyć wszelaki ciężar i grzech i biec wytrwale w zawodzie, który nam jest wystawiony. Kiedyś była taka rozmowa pomiędzy pewnym dziennikarzem a panem. Dziennikarz mówi: myślę, że wasz pan poszedł do nieba. Zapytał pewnego sługę dziennikarz: boję się, że on tam nie poszedł. Odpowiedział sługa: ponieważ nigdy nie widziałem, aby czynił przygotowania do tej podróży. Zawsze, gdy wybierał się w jakąś podróż, to czynił przygotowania na kilka tygodni lub dni wcześniej, lecz nigdy go nie widziałem, aby się przygotowywał w podróż do nieba. Te słowa jednak zawierają mądrość i ostrzeżenie dla nas. My też czynimy przygotowanie gdzie? Przygotowanie do nieba. Dlatego też mamy być gotowi, tak jak profesor przypominałem, podobieństwo dane przez naszego Pana o mądrych i głupich pannach, że mądre i głupie wyszły na spotkanie z naszym Panem. Ale które tylko weszły na wesele? Tak jak czytamy w wierszu 10, że gdy odeszły głupie, przyszedł oblubieniec, a te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknione są drzwi. Co znaczyłoby być gotowe? Te, które były gotowe, weszły z nim na wesele. Zdaje się, ta gotowość polegała na czym? Że te panny oprócz lamp to wzięły co z sobą? Wzięły olej. Olej, który był w naczyniach, a olej, tak jak Pismo nam Święte podaje, co by przedstawiał? Ducha Świętego. I apostoł w liście do Efezów 5,19 podaje: bądźcie napełnieni duchem. A w liście do Galatów 9,5,22 apostoł Paweł wymienia, jakie to są objawy posiadania Ducha Świętego. Mówi tak, a że owoc Ducha to jest miłość, wesele, pokój, dobrotliwość, nieskrapliwość, dobroć, wiara. Dlatego też te wszystkie rzeczy, one mają tworzyć nasz charakter. Na co dzień ten charakter? Bo tak jak wiemy, że jesteśmy bardzo dobrymi, uprzejmymi, może w towarzystwie braci. Ale jakimi jesteśmy na co dzień? To dopiero świadczy też o naszym charakterze. Jest możliwym posiadanie Ducha Świętego w małym tylko stopniu. Przeto tacy mogą rozkoszować się rzeczami duchowymi przy niektórych tylko okazjach, jak na przykład w konwencjach, zebraniach. Lecz u klasy oblubienicy ten wpływ Ducha Świętego będzie objawiał się w domu, w kuchni, w jadalni, w pracy, w naszych rozmowach. Że ta miłość, pokój, dobro, cichość, przemięźliwość będzie też objawiana też na co dzień. My często ulegamy nerwom, ale jeżeli żałujemy, jeżeli czynimy pewną poprawę, to dowodzi, że to nie było intencją naszego serca. Powinniśmy prosić Boga o przebaczenie i nasze życie codziennie powinno się zmieniać. Powinniśmy być lepszymi żonami, matkami, lepszymi też dziećmi. Taki powinien być też wpływ Ducha Świętego. Jak się jeszcze objawi gotowość? To jest meta doskonałego charakteru. Tak jak baptyści może sobie przypominają, że chrześcijanina życia to jest przypodobane do takiego biegu na cztery części jakby podzielone. Miłość obowiązku, miłość następnie stopień miłości, to jest miłość, zapomniałem w tej chwili, proszę. Tak, lepszego z uznania, miłość ofiarnicza i miłość też nieprzyjaciół. Dlatego też taką miłość powinniśmy też sobie wyrobić. Jeszcze jak się objawi miłość? Pan Jezus w Ewangelii Jana 14,21 powiedział tak, że kto ma przykazania moje i zachowuje je, to ten jest, który mnie miłuje. Także nie zawsze modlitwy, nie zawsze pieśni, one świadczą o naszej miłości do Boga. Ale Pan Jezus powiedział, kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten jest, który mnie miłuje. A przykazania Boże dotyczą prawie wszystkich spraw naszego życia, naszej mowy, naszego zachowania, nawet naszego wyglądu, naszego ubioru, bo to nie tylko są przykazania mówione przez naszego Pana, ale apostołowie byli narzędziami naszego Pana i oni też mówili przykazania Boże. Dlatego my nie będziemy rozróżniać, a to Pan powiedział, to jest przykazanie, ale to jest rada. Ja do tego nie muszę się stosować. Czy takie usposobienie, które tak się będzie spierać z Panem, czy będzie Panu miłe? Gdybyśmy się znaleźli w niebie, to Pan będzie się z nami spierał? Ja nie myślę, że będzie się spierał. Chyba żadna istota niebieska nie spiera się z Panem, ale jest przeświadczona, że boskie zalecenia i przykazania, one są najlepsze, że my nic nie poprawimy z tego, co Słowo Boże też nam mówi. Następnie apostoł Paweł powiedział, jaka się objawi ta miłość, że miłość jest długocierpliwa, dobrotliwa. Mówi tak na innym miejscu, my, którzyśmy mocni, to powinniśmy znosić mdłości słabych, a nie podobać się też samym sobie. Czy mamy też taką miłość? Czy zdążamy do takiej miłości? Tak samo też taką gotowością to będzie czyste sumienie. Apostoł Paweł tak się wyraził, a sam się o to staram, ażeby miał czyste sumienie przed Bogiem i przed ludźmi. Czy mamy też właśnie czyste sumienie? Czy nic nie jesteśmy komu winni? Czy jakaś krzywda nie została czasami też nienaprawiona przez nas? Czy żeśmy się nie posługiwali może czasami jakąś nieuczciwością w naszych sprawach? Czy mamy takie sumienie? Od sumienia mi się też będzie zależeć nasze zbawienie. Tak samo też starsi wiekiem, o czym powinni pamiętać przed swoją śmiercią. Chociaż ta śmierć, to ona nie przychodzi tylko na starszych. Bo tak jak jedno przysłowie mówi, że u starego śmierć za pasem, ale ty młody, chodź tymczasem. Dzisiaj wiemy, że młodzi też umierają, ulegają rozmaitym wypadkom i dlatego też, żebyśmy tak żyli, jakoby to był dzisiaj ostatni dzień naszego życia. Żeby się położyli, bo nie wiemy, czy się obudzimy. Wiele ludzi się kładzie i się nie obudzi. W nocy dostanie zawału i już się nie obudzą. Dlatego też, żebyśmy tak właśnie nasze życie ułożyli. Ale jeszcze Słowo Boże zaleca, jak być gotowym. To mamy taki przykład w proroctwie Izajaszowym 37, a w wierszu pierwszym. Wody mi zachorował Ezechiasz aż na śmierć. I przyszedł do niego Izajasz, prorok, syn Amosowy, i rzekł do niego, tak mówi Pan, rozpraw dom swój, albowiem umrzesz. Rozpraw dom swój, albowiem umrzesz. Więc on wiedział, kiedy umrze, a my czy wiemy, kiedy umrzemy, tak jak właśnie wspomniałem. A Pan Jezus dał takie pewne podobieństwo, że niektóry człowiek, że tak rodzaje mu się pożądły, interes wszedł, tak to można powiedzieć, rozwijał się, nazgromadzał bogactwa i co powiedział duszy swojej? Duszo, teraz dopiero masz wszystko, co ci do życia potrzeba. Jedz, używaj, bądź dobrej myśli. Ale Pan powiedział, że co może być? Tej nocy upomno się duszy twojej, a to, coś zgromadził, to mówi, czyjeż będzie. Często umierają i bracia, i sprawy nie są załatwione. Czyje to ma być? Sądzi się potem rodzina. To jest rozbierane. Czy to tak powinien umierać chrześcijanin? Czy umiera, a sprawy są nieuregulowane? Czy naprawdę zrobienie testamentu to jest jakoś taką smutną rzeczą, że to należy odkładać na ostatni dzień naszego życia? A czy wtedy będziemy przy pewnych zmysłach, żeby taki testament zrobić? Chyba właściwą byłoby rzeczą, ażeby wcześniej o tym pomyśleć, żeby rozsądzić właśnie też nasz dom. W ogóle wszystko. Byliśmy jednego braterstwa w Czechosłowacji. Ci braterstwa jeszcze byli przy pełnym zdrowiu. Ale ten brat to mówi tak, ja już mam wszystko przygotowane. Kto ma usłużyć na moim pogrzebie? Że po pogrzebie wszyscy bracia sobie życzę, żeby byli zaproszeni na obiad. Bo niektórzy przyjadą też bardzo z daleka. No i to wszystko już było uporządkowane. Ja myślę, że to też jest pewien może przykład też i dla nas. Szczególnie może tam, gdzie jest niedobrane małżeństwo, gdzie jedno jest światowe, drugie poświęcone. I potem nie wiadomo, bo ostatnia wola takiej siostry czy brata nie została wyrażona. Jakie to nawet ma być pogrzeb? Kiedyś tak w naszym zgromadzeniu w Lublinie mieliśmy bardzo zacnego brata. Odwiedziliśmy go w niedzielę i w następną niedzielę znowuśmy do niego pojechali. A on mi mówi, on już 3 dni leży w grobie. Nikogo nie powiadomili. Ten brat nie wypowiedział swego życzenia. No i rodzina wzięła go i pochowała go po katolicku. No wiadomo. No my o ciało nie będziemy walczyć, ale jednak ja myślę, że to byłoby naszym obowiązkiem, ażeby te sprawy do pewnego stopnia, ażeby też one były uregulowane. Następnie majątek. Jeżeli pozostawiamy jakiś majątek, to tak jak obiecaliśmy przy poświęceniu, że wszystko to, co my oddajemy, to komu oddajemy? Panu to oddajemy. A potem przy śmierci jak to bywa? Czy to wszystko idzie na pańskie cele? Czy czasami rodzina światowa nie użyje na rzeczy jakieś inne? Może na jakieś bałwochwalstwo? Albo na jakąś rozpustę? Czy to nie powinno właśnie też być uregulowane? A jeżeli mamy też dzieci, to też ile tym dzieciom zapisać? Drodzy braterstwo, ja może przytoczę na pewnym miejscu, jest taka wypowiedź w książce pytań brata Rosla i on mówi na takie zapytanie, gdyby miał taki duży majątek, że 5 milionów dolarów. To mówi, mając 5 dzieci, jak on by ten majątek podzielił? Jak braterstwo przypuszczają? Dałby po 500 000? Czy dałby po 1 000 000? Bo często tak bywa. No jeżeli są dzieci poświęcone, to można przekazać ten majątek dzieciom, żeby nadal szafowały. Ale to też nie pójdzie to na nasz rachunek, ale pójdzie na rachunek czyj? Na rachunek dzieci. Ale braterze tak odpowiada, mówi, że byłbym tak hojnym, żebym każdemu dziecku dał po 50 000 z 5 milionów. Myślę, że nie byłbym bardziej hojniejszy. U nas chyba się rzadko zdarza, żeby rodzice poświęceni, nawet nie mając dzieci, żeby coś przekazali swój majątek na pracę pańską. W Stanach Zjednoczonych, tak jak byłem, to tam się dość często spotyka. Tam inny jest w ogóle układ. Tam dzieci, gdy dorosną, to tak jak zdarza się u niektórych ptaków, wyrzuca się z gniazda, ażeby próbowały same latać. A nie, żeby rodzice pracowali na dorosłe dzieci, a potem na wnuków, a jeszcze na prawnuków. No a często potem dzieci zawiozą do domu starców. Tak to czasami bywa. Ale to ja myślę, jest też i pewna nieroztropność ze strony rodziców. Dlatego też, żebyśmy te sprawy mogli uregulować, jak w maju 22 sierpnia czytamy, żebyśmy mogli otrzymać to uznanie dobrze, sługo, dobry też i wierny. To są te wszystkie sprawy, ja myślę, które należą do nas jako chrześcijan, żebyśmy też zawsze byli gotowi. Dlatego też co byśmy jeszcze przekazali naszym dzieciom? Niektórzy może przekazaliby majątek, uważają, że to jest najważniejsze. Ale czy majątek jest najważniejszym takim testamentem dla dzieci? Ja myślę, że nie. Że charakter, wiara, która jest wpojona w dzieci, to dopiero jest majątek. Ja, tak jak wspomniałem, miałem rodziców katolickich, ale z przyjemnością wspominam dom, w którym się wychowałem. Był naprawdę ten dom, który dał mi podwaliny, fundament, że dla mnie nie było trudności, gdy zacząłem czytać Pismo Święte i w naszej rodzinie, żebyśmy mieli jakiś opór. Czuliśmy taką słuszność, taką prawdę w Słowie Bożym, że to od razu na nas podziałało i cała rodzina się poświęciła. Ale to, ja myślę, że zależy też od rodziców. Dlatego też dobrze byłoby zrobić taki testament taki listowny testament. Szwedzki pewien bogaty, bezpobożny człowiek przed śmiercią napisał do swego syna pożegnalny list. A wiemy, że taki list napisany przed śmiercią to jest bardzo ważny, szanowany i zapewne przez dzieci będzie czytany i do niego się będą się do niego zastosować. Napisał tak: mój drogi synu, przy rozstaniu przekazuję ci następujące napomnienie. Nigdy nie odstępuj od trzech rzeczy. Pierwsze od Słowa Bożego, drugie od wiary w Jezusa Chrystusa i od prawdziwej bojaźni Bożej. Zalecam ci też praktykowanie trzech rzeczy potrzebnych do pobożności: modlitwy, rozmyślania nad Słowem Bożym i badania samego siebie. Zachowaj się wobec Boga jako pobożne i pokorne dziecko, wobec bliźnich jako uprzejmy brat lub dobry ojciec, a wobec samego siebie i swoich wad jako surowy sędzia. Bądź kapłanem w swoim domu i przyświecaj dobrym przykładem swojej rodzinie, w słowach i uczynkach. Ustawicznie wskazuj im właściwą drogę. Czytaj, módl się i śpiewaj razem z nimi i proś Boga, aby On pociągnął ich serca ku sobie. Bądź przykładem w pokorze, łagodności, cierpliwości i uprzejmości. Nigdy nie omijaj sposobności okazania życzliwości i pomocy ku biednym, chorym lub cierpiącym. Nie bądź skory do szybkiego osądzania drugich, bo na 100 sądów trafimy niedzielę w jedno. Zawsze pozostaw Bogu to, czego nie rozumiesz. Nie miej też towarzystwa z ludźmi zwodniczymi. Nie wyrządzaj nikomu niesprawiedliwości, a miej odwagę żyć w tym złym świecie jako uczciwy i pobożny chrześcijanin. Przez całe życie miej w sercu Boga i nie zezwalaj na żaden grzech. Widzimy, jak piękną i chrześcijańską doradą udzielił ten ojciec swoim dzieciom. Ja myślę, że taki testament właśnie, żebyśmy mogli przekazać też naszym dzieciom. Dlatego też starajmy się, dokąd jeszcze mamy czas, ażeby robić takie przygotowania, tak jak objawienie mamy tam napisane, że radujmy się i weselmy się, bo przyszło wesele barankowe, a małżonka jego co? Nagotowała się. Znaczy przygotowała się. Przygotowała się, że mogła wejść na wesele. A wejście na wesele to tak jak mamy znowu w jednym psalmie, w psalmie 44, tam 45 wspomniane, że gdy córka królewska będzie gotowa, to wejdzie gdzie? Na pałac królewski. Wejdzie na pałac królewski. Dlatego też dożyjmy takiej chwili, tak jak w jednym psalmie czytamy: gdy się ocucę, nasycony będę obrazem obliczności Twojej. Ocucimy się. Ja wierzę, że wszyscy się ocucimy, ale dobrze byłoby, żebyśmy się ocucili naprawdę do tego pięknego, chwalebnego Królestwa Bożego, do którego ja też się chcę dostać, czego chyba mi się przedłużę.